Witam Państwa, jest środa, 15 stycznia, minęła godzina 13, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Rosja chce promować swoje kłamstwa w Radzie Europy. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rosyjskiej Dumy Leonid Słucki zapowiedział, że Rosja planuje poruszyć temat fałszowania historii na najbliższym zgromadzeniu parlamentarnym Rady Europy. Rosyjscy deputowani mają złożyć rezolucję w tej sprawie. Słucki zapowiedział, że zanim posłowie złożą projekt, muszą być pewni jego przyjęcia, dlatego rosyjscy politycy będą próbować najpierw przekonać swoich kolegów. Będziemy omawiać tę sytuację w ramach naszych kontaktów ze wszystkimi grupami politycznymi, powiedział Słucki. Dodał również, naszym zadaniem jest konsekwentne przekazywanie prawdy tym, którzy nie są świadomi tego, co dzieje się dziś w Warszawie, powiedział. Rosyjscy politycy będą pracować na wszystkich międzynarodowych płaszczyznach, aby przekazać prawdę o tym, jak wypaczane są wyniki II wojny światowej, powiedział Słucki. Projekt rezolucji ma być odpowiedzią na przyjętą w zeszłym tygodniu uchwałę polskiego Sejmu, który potępił niezgodne z prawdą wypowiedzi wysokich rangą rosyjskich polityków. Pod koniec ubiegłego roku prezydent Rosji Władimir Putin w swoich wypowiedziach m.in. obciążył Polskę odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej. Uchwałę polskiego Sejmu skomentował podczas obrad rosyjskiej Dumy jej przewodniczący Wiaczesław Wołodin, który powiedział: tylko słabi i kłamliwi politycy nie mogą pogodzić się z rolą Związku Sowieckiego w zwycięstwie nad brunatną dżumą. Dodał również, że powstawaniu obozów zagłady na terenach Polski sprzyjała przedwojenna atmosfera w Polsce i stanowisko władz tego kraju, które podsycały nastroje antysemickie w społeczeństwie i przygotowały grunt dla dalszego ludobójstwa i Holokaustu. Wołodin zaapelował, aby zażądać od obecnych władz Polski przeprosin za to, co wydarzyło się na terytorium Polski w latach przedwojennych i za to, co dzieje się teraz. Stwierdził, że byłoby to właściwym krokiem wobec narodu żydowskiego i narodów słowiańskich. W rozpowszechnianiu i uwiarygodnianiu rosyjskich kłamstw pomaga czynnie lider Konfederacji Janusz Korwin-Mikke, który jako jedyny nie poparł uchwały polskiego Sejmu. Później wystąpił w rosyjskiej państwowej telewizji, gdzie powiedział: w Polsce panuje rusofobia, to jest prawda, ale decyzja parlamentu jest głupia, nie przyłożę do niej ręki. Niektórzy Polacy po prostu nie lubią Rosjan, a inni nie lubią Rosjan, bo tak nakazuje im Bruksela albo Waszyngton i to jest problem. Korwin-Mikke zapowiada kolejne występy w rosyjskich mediach. Będą kolejne wywiady, mam co najmniej 5 zaproszeń. Znaleźli jednego normalnego polityka, a nie samych wariatów rusofobów, powiedział portalowi TVP Info lider Konfederacji. A więcej o atakach Rosji na Polskę już za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo. Macierewicz odpowiada Braunowi. Antoni Macierewicz w programie Wywiad z chuliganem w telewizji Republika został zapytany o wypowiedź polityka Konfederacji Grzegorza Brauna, który stwierdził, że Wojska Obrony Terytorialnej to tańsze mięso armatnie. Ci, którzy podpisali kontrakt i wstąpili do Wojsk Obrony Terytorialnej, awansowali do roli tańszego mięsa armatniego. Ochotnicy do obrony terytorialnej mogą być rzuceni wszędzie w charakterze jakichś Orląt Lwowskich czy Przemyskich, nie daj Boże, mówił Braun w maju zeszłego roku. Macierewicz tak to skomentował. To bardzo ważna wypowiedź pana Brauna, nie ze względu na bełkot w niej zawarty. Powstanie Wojsk Obrony Terytorialnej to jedna z najbardziej groźnych dla Rosji zmian w Polsce. Rosjanie chcą tę odbudowę patriotyzmu i siły wojska zniszczyć, a Braun w tym bierze udział. Ta wypowiedź jest świadectwem, że tam z tyłu, za nimi, pracują ludzie, którzy zmierzają do tego, żeby polską myśl narodową skierować na tory wykonawstwa rosyjskiego. Marszałek senior dodał, że często używane przez Brauna pozdrowienie „Szczęść Boże” pełni taką samą rolę jak znaczek z Matką Boską, którego używał Lech Wałęsa, nosząc go w klapie marynarki. W przypadku Wałęsy miało wbić w świadomość społeczną, to jest przywódca katolicki z Matką Boską w klapie i to jest bardzo podobne w przypadku pana, o którym mowa, powiedział Macierewicz. W tym samym programie Macierewicz opisał metody rosyjskiej propagandy w internecie. Stwierdził, że rosyjska cyberarmia sztucznie zawyża liczby wyświetleń prorosyjskich youtuberów. Gdy chodzi o Rosję, to mamy do czynienia nie tylko z wojskami cybernetycznymi. W 2017 roku pan Putin powołał wojska informacyjne, czyli zorganizowane militarnie zespoły ludzi, którzy wyszukują tematy, które trzeba upowszechniać, przedstawiać jako atrakcyjne dla grup ludności krajów, które się zwalcza, mówił Macierewicz. Stwierdził, że potem fałszowana jest liczba odsłon programów prorosyjskich. Robi się to narzędziami cybernetycznymi, żeby ludzie sądzili, iż one są powszechnie akceptowane. W ten sposób w Polsce jako myśl narodową lansuje się coś, co w istocie działa przeciwko narodowi, opisywał marszałek senior. Według niemieckiej gazety Merkel poddaje się Putinowi. Publicysta niemieckiego dziennika Bild Julian Repke skomentował sobotnie spotkanie kanclerz Angeli Merkel z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Stwierdził, dawniej byli równoprawnymi rywalami, obecnie mamy do czynienia z dyrygentem i petentką. W swoim komentarzu Repke przytoczył kilkunastogodzinne negocjacje Merkel z Putinem w lutym 2015 roku, kiedy udało jej się wywalczyć zatrzymanie rosyjskiej ofensywy na Ukrainie. Publicysta stwierdził, dzięki dyplomatycznej zręczności i groźbie twardych sankcji udało się doprowadzić do przełomu. 5 lat później wszystko jest inaczej, Putin wyznacza kierunek, wszystko jedno, czy chodzi o Ukrainę, Syrię, Libię czy Iran. Merkel wszystkiemu grzecznie przytakuje, akceptuje każdą cyniczną prowokację. Publicysta kończy swój artykuł stwierdzając, że Europa pilnie potrzebuje równorzędnego przeciwnika dla Putina, ponieważ Merkel od dawna nie spełnia tej roli. Niemieccy politycy chcą rozwijać związki z komunistycznymi Chinami. W Niemczech powstało stowarzyszenie China Bridge. Stowarzyszenie zostało założone we wtorek przez niemieckich polityków i biznesmenów. Celem jego działania ma być dbanie o dobre relacje i kontakty z Chinami. Jak mówią założyciele, stowarzyszenie jest wzorowane na Atlantic Bridge, utworzonym w 1952 roku, którego misją było ułatwienie kontaktów niemieckim i amerykańskim przedsiębiorcom i politykom. Szef China Bridge, wiceprzewodniczący Bundestagu, polityk partii CSU Hans-Peter Friedrich powiedział agencji Reutera, Chiny będą jedną z globalnych potęg, która będzie kształtować to stulecie. Niemcy potrzebują dialogu prowadzonego przez biznes, polityków i społeczeństwo obywatelskie. Chiny są największym partnerem gospodarczym Niemiec. Angela Merkel chce, aby Chiny były priorytetem prezydentury Niemiec w Unii Europejskiej w drugiej połowie 2020 roku. Jej zwieńczeniem ma być wrześniowy szczyt Unia Europejska-Chiny z udziałem przywódców wszystkich państw członkowskich. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Dlaczego teraz petycja do prezydenta Stanów Zjednoczonych w sprawie reparacji za II wojnę światową i okupację komunistyczną po niej na terenie Polski? Oczywiście są względy historyczne, jest prawda, jest sprawiedliwość, ale w polityce one nie zawsze się liczą. Ale dzisiaj Bóg pomieszał umysł prezydenta Rosji, totalitarnej, komunistycznej czy postkomunistycznej, jak chcą niektórzy. I on rozpoczął wojnę propagandową, historyczną z Polską i ze Stanami Zjednoczonymi na temat właśnie zbrodni II wojny światowej, co do której przecież jego poprzednik, komunista Stalin, walnie się przyczynił, hodując Hitlera. Dlatego więc nastała dla Polaków, dla wolnych Polaków, dogodna, dana przez Boga, tak to oceniam, okazja historyczna, by wreszcie upomnieć się o prawdę, o tych wszystkich bestialsko zamordowanych na Kresach, w Katyniu, w Miednoje, czy rozrzuconych w obozach, w gułagach po całej Syberii. O żołnierzy wyklętych, katowanych tu na ziemi polskiej przez moskiewskich komunistów. O zrabowany majątek, o zabranie nam życia w wolnym świecie, trzymanie nas w niewoli komunizmu za żelazną kurtyną. Czas wystawić rachunek. Podpisz petycję.
Negatywnie bym określił decyzję prezydenta Dudy. Nie chcę używać tutaj ostrych słów, ale to jest po prostu amatorszczyzna czysta, nie wiem, doradzili mu źle. Nie wchodzę w szczegóły, bo ja tu nie chcę zadrażniać stosunków dodatkowo, prawda? Moim zdaniem to jest amatorszczyzna totalna zupełnie. Przecież prezydent mógł przyjechać do Jerozolimy spokojnie. Gdyby ten Putin, co jest wątpliwe, jak zaznaczam, zaatakował Polskę, mógłby sobie spokojnie zwołać konferencję prasową będą z 1000 dziennikarzy z całego świata, oni by się wszyscy na to rzucili łapczywie. To byłby pierwszy temat. To by w ogóle powiedziałby dokładnie, wyłożył polską rację stanu, tak jak ona jest przestrzegana w tej chwili w Warszawie. I koniec. To by poszło w świat. Może nawet bardziej niż te przekazy o Holokauście, prawda? Bo jak wiadomo, media mają swoją specyfikę. To byłby pierwszy temat. Trzeba było przyjechać, gadać, mówić otwarcie, prawda, co się myśli, gdyby ten Putin rzeczywiście coś tam chlapnął na Polskę znowu. A powtarzam, wątpliwe, aby się zajął akurat tym tematem. Trzeba jednak mieć jakieś poczucie proporcji tej sytuacji światowej w tej chwili. Zupełnie inne zagadnienia tutaj będą dominować w Izraelu i na Bliskim Wschodzie w ogóle teraz, jak wiadomo. No. Spokojnie, spokojnie.
Dzień dobry, jest środa, 15 stycznia. Ja się nazywam Michał Szczukiewicz i zapraszam na program Idź Pod Prąd na żywo. A moim i Państwa gościem prezes ruchu 11 listopada, Michał Fałek.
Dzień dobry, witam Ciebie.
Witam serdecznie. A tych, którzy nas słuchają po raz drugi w dniu dzisiejszym, coraz więcej się dzieje na antenie radia Idź Pod Prąd. Ten program również można słuchać. Zapraszam serdecznie. Bardzo się cieszę, że coraz więcej możliwości technicznych tutaj mamy do obsługi waszych wymagań czy próśb. I tym samym od razu dziękuję ekipie technicznej za świetną robotę. A przed tutaj naszym programem przypomnieliśmy ważne rzeczy. Po pierwsze, petycja dotycząca reparacji rosyjskich, ściśle związana z dzisiejszym tematem, i wypowiedź pana Barbura, redaktora Tel Aviv Online, w kwestiach polskiej dyplomacji na kierunku izraelskim. Dlaczego to ma związek, to zaraz będziecie wiedzieli, ale macie tło. Wczoraj mieliście pewne tutaj też takie do mnie zarzuty, że za mało tła podaję i skrótowe myśli idą w programie, za którymi nie nadążacie. Dzisiaj jest tło. A program? Rosja atakuje. Nie chodzi tym razem o Bliski Wschód, choć wszystko jest ze sobą związane. Jest to interes globalny, polityka globalna, którą Rosja prowadzi, wymierzając ataki Polsce. Dlaczego? O tym właśnie w dzisiejszym programie. Trochę będziemy bazować na analizie Bloomberga z 10 stycznia. Tam w artykule napisano artykuł pod tytułem Najnowsza obsesja Putina nową narracją o II wojnie światowej. I publicysta ocenia, że uwadze Putina, jak i jego dyplomacji nie umknęło to, że dominująca dotąd narracja o II wojnie światowej uległa zmianie na rzecz motywów antyrosyjskich. Dlatego reakcję Rosji. I pytanie może na początek takie. Jak myślisz, co według właśnie tego artykułu, co dla Putina jest równie ważne jak broń jądrowa?
Ciekawe, jak broń jądrowa, czyli można powiedzieć coś, co jest dostępne tylko nielicznym, tak? Ile państw jest w klubie z bronią jądrową? Mniej niż 10 na pewno. Dla Putina ważne jest to, żeby definiować historię i żeby definiować pozycję Rosji i w historii, no i teraz w teraźniejszości, tak, jako rzeczywiście państwa, które było po obozie, po stronie alianckiej, państwa, które odegrało dobrą rolę w II wojnie światowej, no a prawda jaka jest historyczna, to dobrze wiemy. I teraz, jeżeli ta prawda się zaczyna przebijać, a ostatnio były wydarzenia, które na to wskazywały, choćby ta rezolucja Parlamentu Europejskiego, jak pamiętam, tak? Mhm. Bodajże chyba z września ubiegłego roku, to jeszcze był poprzedni Parlament Europejski przed wyborami. Nowy Parlament Europejski, sorry, pomyłka. W każdym razie ta rezolucja Parlamentu Europejskiego była ewidentnie zaprawną historyczną, tak? Że to przecież Rosjanie, dokładnie Sowieci razem z Niemcami hitlerowskimi zmówiły się, żeby rozpocząć wojnę światową, drugą wojnę światową. Putinowi się bardzo nie podoba ta retoryka. On chciałby, żeby Rosja była po stronie zwycięskiej, po stronie zwycięzców, a nie agresorów i nie po stronie państw odpowiedzialnych za zniszczenia. Też i później za to, co poszło za drugą wojnę światową. Holokausty, przeróżne masowe morderstwa, ludobójstwa. Przecież efektem II wojny światowej jest kilkadziesiąt milionów ofiar de facto. Rosja jest za to współodpowiedzialna. No i teraz, no co to? No żeby odwrócić od siebie uwagę i wybielić Rosję, no to trzeba znaleźć kozła ofiarnego. Takim kozłem ofiarnym dla Rosji jest Polska, która jest... No przez wielu w Polsce sytuacja jest o tyle kuriozalna, że wiele osób w Polsce uznaje Rosję za naszego przyjaciela i za państwo dobrego sąsiada. To ostatnio przecież prezydent Polski Andrzej Duda mówił, że Rosja jest dobrym sąsiadem. Znaczy jest sąsiadem, no może niedobrym, no ale z którym trzeba mieć dobre stosunki, no żeby jednak szanować tego sąsiada. A są też i kręgi, szczególnie te kręgi, które no, uważamy, że zdradzają Polskę. I nie mówię tutaj o PiS-ie, tylko właśnie o tej prawej stronie, na których też żeśmy się zawiedli na tych kręgach. Mówimy oczywiście o Konfederacji i o tych posłach z Konfederacji, tych, którzy są głównie na czele Konfederacji, pan Braun, pan Korwin-Mikke. No to są jawnie ludzie sympatyzujący z dzisiejszą Rosją i to są ludzie, którzy by stanęli po stronie Rosji w bitwie czy w wojnie z Polską nawet. Tak Korwin mówił. To jest właśnie kuriozum.
Tak, ze wszystkich stron na polskiej, a jak bardzo Polska jest, to odnoszę się w takim razie do programu wczorajszego z godziny 13. Tam można się dowiedzieć, jak oceniamy, jak bardzo Polska jest Polska. No ale tak to nazywajmy roboczo. Na polskiej scenie politycznej z każdej strony wybrzmiewają hasła prorosyjskie, bo tak jak parlament faktycznie coś sobie ustalił w kwestiach wrogiego języka Putina, to jednak główni przywódcy, czyli Duda, mówi wprost dobrze o Rosji, tak jak powiedziałeś. Merkel jedzie do...
A przynajmniej stara się nie zaogniać tematu i nie konfrontacyjnie, tylko tak spolegliwie, tak? Tylko że jeśli on spolegliwie... No to jaka jest konsekwencja? To Putin od razu
wykorzystuje sytuację.
Ostro. Bo tak. Przecież trzeba powiedzieć, że to, co Putin zrobił, to tak mówiliśmy w naszych programach, to jest efekt spolegliwości prezydenta Dudy. Jeżeli Duda byłby jastrzębiem, to wtedy Putin może nie miałby odwagi. No a jeżeli on jest, no niestety, chowa
ukulina, skoro jest myszką jakąś, a Rosja jest niedźwiedziem, bo tak ten symbol się jej przypisuje, no to wiadomo, jak taką myszkę potraktuje. Ostatnio też Morawiecki mówił, że jest gotowy do współpracy z Rosją, to w ślad tak jakby Merkel pojechała fizycznie do Putina, a Morawiecki wysyła tylko sygnały jakieś takie, że on tutaj w razie czego gotowy jest stanąć razem z Merkel. No dobrze, tak, historię piszą zwycięzcy. Rosja wywołała w dużym stopniu drugą wojnę światową. Rosja stała po tej złej stronie,
tak
po stronie
oceniam.
Nazistów i tak. Hitlera, i Niemców w trakcie II wojny światowej.
Mimo decydującym... iż była z nimi od 1941 roku w wojnie. Ale tak, historia, o której tutaj często mówimy, ale która jest często też nieznana ludziom, to jest taka, że to przecież Stalin stworzył Hitlera. To Stalin finansował Hitlera, to Stalin pozwalał później Hitlerowi ćwiczyć u siebie, zaopatrywał go, dawał mu możliwości przeróżne. No przecież Niemcy ograniczone traktatem wersalskim nie mogły rozbudowywać swojej armii, szczególnie jednostek pancernych. To Stalin pozwalał, żeby Niemcy budowali te jednostki i ćwiczyli na rosyjskich, na radzieckich poligonach. No jest też przecież ta teoria, głównie tutaj Wiktor Suworow o niej pisał. Wielu osób krytykuje tę teorię. Ja osobiście, tak jak czytałem książki Wiktora Suworowa, no to wiele tam jest rzeczy, które mi się zgadzają, że Stalin planował zaatakować całą Europę. Hitler był tym lodołamaczem. Jest ta książka Lodołamacz, ale jest później książka Dzień M, która pokazuje, że Stalin miał zaplanowaną datę inwazji na Niemcy hitlerowskie, no bo już wtedy mieli wspólną granicę oczywiście po zajęciu Polski, tylko Hitler go ubiegł. Ubiegł go o około 2 tygodnie. Można się kłócić z tą teorią, czy to jest teoria prawdziwa, czy nie. Wiele faktów, czy wiele poszlak pokazuje, że jest to teoria prawdziwa. Czyli Rosjanie, Sowieci byli przekonani, że oni podbiją Europę i oni chcieli tę Europę podbić. To był ich plan, żeby Związek Sowiecki był od Lizbony do Władywostoku. Zresztą niektórzy teraz politycy też mówią o jakimś tam Eurazji czy o sojuszu od Lizbony do Władywostoku. To już teraz takie głosy są. Stalin był bardzo bliski realizacji tego planu. Hitler go ubiegł.
I od no tego i czasu dużo się zmieniło.
Stalinowi nie wyszło. Zobaczcie, że Stalin nie był na przykład na Paradzie Zwycięstwa. On nie przyjmował Parady Zwycięstwa w Berlinie. On był wściekły, bo jego plan podbicia całego świata, powiedzmy całej Europy, spalił na panewce. On się musiał zatrzymać na linii Łaby praktycznie. Także on połowiczny sukces osiągnął.
Tak, no tak, połowiczny. Tutaj to jest punkt przełomowy, ten atak Niemców na Rosję w trakcie II wojny światowej, bo te wszystkie plany, o których mówiłeś, stały się mało ważne, mało istotne, zapomniane. Rosja nagle staje się przeciwnikiem głównego, tego złego.
Chodzi do obozu
aliantów w tym momencie. Koniec końców wygrywa II wojnę światową i jest tym zwycięzcą, który może pisać historię. Co więcej, okupuje połowę, 1/3 może Europy. I sieje swoją propagandę, korumpuje ideologicznie Europę, nie tylko może ideologicznie, przygotowuje swoich agentów, którzy do teraz rozgrywają Europę. O tym właśnie dużo mówiliśmy we wczorajszym programie. Jeszcze raz przypomnę serial na HBO Go, Nieświadomi, Sleepers, bardzo dobry, mówi o tym, dużo tłumaczy, dużo wyjaśnia. Dzisiaj, jeśli nas słuchacie, to przed tym programem, który właśnie teraz mamy, przypomnieliśmy na antenie właśnie wczorajszy i też może przy tej okazji powiem, że zawsze o godzinie 11 robimy rozgrzewkę do programu, o godzinie 13 można odsłuchać program z dnia wcześniejszego. I tam właśnie mówiliśmy o tym, dlaczego Rosja cały czas mniej lub bardziej ma kontrolę nad Europą. Mhm. I widać, Merkel przyjeżdża do Putina. Nawet Bild pisze, że to tak naprawdę teraz Merkel przyjeżdża na dywanik do Putina. To Merkel jest na smyczy Rosji.
To jest bardzo ciekawe.
To jest bardzo ciekawa analiza.
Sami Niemcy tak widzą, no tacy odważni powiedzmy niemieccy komentatorzy widzą, że to nie jest partnerski związek. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, tylko że to Putin tam jest hersztem, a Merkel przychodzi do niego potulnie, no co będziemy robić, panie Putin? Że tam panie Włodzimierzu, Władimirze i tak dalej. Nie?
Jest to bardzo ciekawe. Może tak, faktycznie podsumujmy. W wyniku II wojny światowej, tak zacytuję w sumie Bloomberg, bo Amerykanie też to zauważają. Związek Sowiecki zdobył przecież nie tylko kontrolę nad Europą Wschodnią, ale uzyskał wysoką pozycję w powojennej architekturze międzynarodowej oraz stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.
To wykorzystuje notorycznie.
I to jest ta broń, równoważnik broni jądrowej. I Putin potwierdził dzięki temu status supermocarstwa, tak jakby. Też zacytuję. Przywilej autorytatywnego orzekania, co jest prawdą, a co fałszem, co jest dobre, a co złe. Mhm. Tak jak czynią to Stany Zjednoczone.
Dokładnie.
I nagle jest zderzenie teraz, tak? I Rosja staje teraz w obronie tej pozycji, którą wywalczyła wtedy.
Tak, ponieważ widzi, że Stany Zjednoczone pod przewodnictwem czy pod prezydenturą Donalda Trumpa chcą odzyskać pozycję tego hegemona pokoju światowego i ładu światowego, bo Stany Zjednoczone miały tę pozycję przez długi czas. No, de facto Rosja, owszem, no, też zwyciężyła, można powiedzieć, w wojnie, ale to tak naprawdę Stany Zjednoczone były tym zwycięzcą, bo Wielka Brytania no, była przegranym wojny, bo ona przecież straciła imperium. Wielka Brytania przed wojną jeszcze była wielkim imperium, a po wojnie, wkrótce po, kilka lat po, no tylko została wyspa praktycznie europejska. Natomiast Stany Zjednoczone, które były krajem, gdzie był izolacjonizm, gdzie była taka doktryna niemieszania się w sprawy europejskie czy w sprawy świata, stały się hegemonem, tak? To one siedziały w Europie, one pilnowały, do tej pory to robią Niemców de facto, one siedziały przecież w Japonii, pilnowały Japonii, one brały udział później w Korei i praktycznie w zaprowadzaniu też ładu i demokracji przecież to Japonia się rozwinęła dzięki Stanom Zjednoczonym, Korea Południowa rozwinęła się dzięki Stanom Zjednoczonym de facto. Europa Zachodnia też się rozwinęła dzięki Stanom Zjednoczonym, plan Marshalla. To Stany Zjednoczone skonstruowały dzisiejszy świat, można powiedzieć, i były odpowiedzialne za dobrobyt też w tym świecie i za to, że od II wojny światowej no nie ma takiego globalnego konfliktu. Natomiast Stany Zjednoczone w ostatnim czasie zaczęły przegrywać tę swoją pozycję na rzecz głównie Chin, tak? Tutaj jest książka generała Spaldinga, naprawdę prześwietna książka. Jeżeli ktoś jeszcze nie przeczytał, to bardzo polecamy. Jest taka też akcja twitterowa Andrzeja Turczyna, żeby tę książkę nawet wysyłać ludziom, którzy mają, nie wiem, no, zryte berety, czy problemy z oceną sytuacji, czy po prostu no, podejrzewamy, że są po nie tej stronie prawdy, po której byśmy chcieli, żeby byli. Czyli są po stronie kłamstwa. No a liczymy, że mogą gdzieś tam ten umysł może im się rozjaśnić. Ta książka pięknie tłumaczy, że Stany Zjednoczone uwierzyły Chińczykom, że Chińczycy chcą wprowadzić u siebie, chcą się otworzyć na demokrację, chcą być takim właśnie partnerem, takim słabym partnerem do handlowania i poszły do Chin wielki strumień inwestycji, tylko że ciekawe, że Chińczycy zrobili tak, że kto do nich inwestuje w Chinach, nie może wyciągnąć tych pieniędzy. Czyli wszystkie te koncerny światowe, amerykańskie, niemieckie, brytyjskie, francuskie, które zainwestowały w Chinach, nie korzystają z tych inwestycji. Czyli to są utopione pieniądze de facto. No bo tak, inwestujesz gdzieś, rozwijasz firmę, liczysz na to, że tam będziesz sprzedawał na tamtym wielkim, chłonnym rynku. Zaczyna tak się dziać, no a nie możesz korzystać z owoców tych inwestycji, bo wszystkie te owoce, czyli środki, które są wygenerowane przez tę inwestycję, zyski z tej inwestycji, mają być reinwestowane w Chinach. Czyli Chiny w tym momencie ściągnęły do siebie inwestycje z całego świata, no i korzystają, budują swój dobrobyt. i potęgę finansową, no właśnie w ten sposób, ściągając inwestycje, jeszcze kradnąc technologię i wykorzystując pracę niewolniczą też ludzi, którzy są w Chinach, prawda? Także Chiny stają się takim hegemonem i rzucają rękawice Stanom Zjednoczonym w ostatnim czasie, już otwarcie, a Donald Trump powiedział basta, tak dalej być nie będzie, jak to mówił Ferdek Kiepski w serialu, tak dalej być nie będzie, tak Donald Trump powiedział i no i de facto jest wojna w tym momencie. No i Rosja się chce w tym odnaleźć, tak? No bo Rosja widzi, że jej sojusz, no Rosja jest w sojuszu z Chinami, tak? Stany Zjednoczone zaczynają walczyć z Chinami, no to Rosja też chce się odnaleźć i też chce przynajmniej póki co lokalnie swoją pozycję zwiększyć. No bo zobaczmy, gdzie Rosja jest aktywna. Rosja jest aktywna w Turcji, przecież niedawny sojusznik Stanów Zjednoczonych, a w tym momencie to już jest sojusznik Rosji. A staje się Turcja przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych. Syria, gdzie Stany Zjednoczone odpuściły, Rosja od razu weszła. Iran przecież, też jest Rosja mocno związana. Libia jeszcze, to jest kolejne pole konfliktu, które w tym roku mówi się, że może być bardzo, bardzo ważne. To na to warto zwrócić uwagę, na to, co się w Libii dzieje. Tam w tym momencie jest ofensywa feldmarszałka libijskiego, nie pamiętam nazwiska, przepraszam bardzo, który chce obalić rząd, no i jest właśnie tam, jednych wspiera Turcja, a ten rząd, który jest, prawda, tego, który chce obalić, wspiera Egipt. No taki kraj, powiedzmy, który już nie jest groźny, już się tam dogaduje z Izraelem, zaczynają przecież wspólne biznesy gazowe robić i tak dalej. No a Rosjanie są związani z Turcją, czyli tutaj chodzi w tym momencie o przejęcie kontroli nad szlakami handlowymi na Morzu Śródziemnym de facto. I też nad szlakami przemytu czy transportu imigrantów z Afryki do Europy. Tam Rosja wszędzie swoje łapy pcha. No i jeszcze Izrael, to o tym też mówiliśmy. Że Rosja jest mocno zaangażowana w Izrael, to widać choćby w tych obchodach w Yad Vashem, które będą za 8 dni. Polski tam nie będzie, a będzie Rosja i będzie prezydent Putin, który będzie swoją narrację mógł bez żadnych przeszkód głosić.
Wojna taka krwawa, typowa, jak za czasów II wojny światowej, gdzieś w niektórych częściach świata ma miejsce, krew jest przelewana, ludzie są mordowani, to się dzieje, ale w dzisiejszych czasach dominuje wojna gospodarcza, o której powiedziałeś, ale podłoże do tej wojny gospodarczej przez lata powstało dzięki innej jeszcze wojnie, która trwa cały czas, przynajmniej od II wojny światowej. Przynajmniej ta forma tej wojny jest cały czas ta sama, mam na myśli wojnę ideologiczną i w tej wojnie zawsze prym wiodła Rosja. Tak. W tej wojnie zawsze teraz dołączają faktycznie Chiny też, ale one korzystają z tego pola, które przygotowali Rosjanie, mają wspólne interesy. Tylko, że teraz troszkę układ sił się zmienia. Polsce i byłym krajom bloku wschodniego udało się uzyskać w tej rezolucji Parlamentu Europejskiego, jak wspomniałeś, przypomnienie o tym, czym był pakt Ribbentrop-Mołotow i zmienia się trochę, no tak jakby coś się zmieniło w tej wojnie ideologicznej, dlatego Rosja reaguje, bo Rosja nie chce być postrzegana jako sojusznik Hitlera, tylko jako zwycięstwa nad Hitlerem. I zanim
w związku z tym, kto jest sojusznikiem Hitlera według Rosji?
Polska. Tak, to jest właśnie pomysł Rosjan na przeprowadzenie, na dalsze prowadzenie tej wojny. Tak, ale przypomnijmy właśnie, bo jak skuteczna to była wojna. Za Bloombergiem podaje takie tutaj informacje. Nawet w najgorszych latach zimnej wojny zwycięski sojusz Związku Radzieckiego, USA, Wielkiej Brytanii i Francji przypominał, że współpraca jest możliwa i naprawdę tak się działo. Jako ciekawostkę teraz zacytuję Borisa Johnsona, premiera. Naprawdę sądziłem tak samo jak wielu szefów dyplomacji i premierów rządów, że możemy otworzyć z Rosją nowy rozdział. To wspaniały kraj, z którym wspólnie walczyliśmy przeciwko faszyzmowi. To było bardzo, bardzo rozczarowujące, gdy okazało się, że się myliłem. Oto się toczy wojna właśnie.
Tak, no właśnie decydenci krajów zachodnich w przypadku Rosji dali się nabrać na tę samą sztuczkę, którą zrobili chińscy komuniści, tak? czyli że my jesteśmy tacy chętni do rozmów, chcemy być demokracją, chcemy dobrobytu, no a to, że dalej jesteśmy komunistami, to przecież to nie groźne, nie? To przecież nic się nie dzieje, my tam będziemy, no gdzieś tam komunizm z ludzką twarzą, czy socjalizm z ludzką twarzą, czy socjalizm taki wolnorynkowy, czy kapitalistyczny tworzyć, to jest niemożliwe, bo to są systemy autorytarne. To jest cywilizacja turańska i to jest system autorytarny, gdzie tak naprawdę rządzi dyktator przy pomocy swoich służb specjalnych z rodowodem komunistycznym z KGB. A wcześniej KGB, no to było NKWD, które strzelało w głowę do polskich oficerów. Jeszcze jest taka, tak, wersja historii, że to KGB, że to NKWD strzelało w głowę, w tył głowy Polakom? Jeszcze taka.
Tak, też
ale
jest.
Zobaczymy, co Putin powie za 8 dni. Być może coś nowego, jakichś nowych faktów się dowiemy.
No dobrze, to wspomnieliśmy o tej rezolucji Parlamentu Europejskiego. Jednym z działań Rosji teraz jest, mamy taką informację, Rosja liczy na potępienie Polski w Radzie Europy. A no w jaki sposób? No Rosja zamierza złożyć w Radzie Europy projekt rezolucji krytykujący Polskę za kłamstwa historyczne i manipulacje faktami dotyczące właśnie II wojny światowej, a konkretnie wybuchu tej wojny. I tutaj chce winą obarczyć Polskę, że to Polska tak naprawdę przyjmowała Niemców bardziej i chciała tej wojny i z tego też powodu Polska nie świętuje wyzwolenia Polski przez wojska rosyjskie, tak? To też jest zarzut, bo to jest drugi news. Drugi punkt, tak. Znaleźli nową rocznicę właśnie, którą chcą uderzyć w Polskę. Chodzi o 17 stycznia, 75. rocznica według Rosjan, 17 stycznia 1945 roku, czyli wyzwolenie...
Ale to za dwa dni, to jakieś może jest jakieś obchody, o których nie wiemy, planowane.
Tak jest. No i Rosja nastawia, próbuje nastawić narody europejskie przeciwko Polsce. Ta rezolucja wejdzie w życie, jeśli Rosja będzie miała, taka jest ocena, będzie miała pewność, że ta rezolucja będzie miała poparcie i przejdzie. I o to się teraz będzie toczyć wojna na scenie politycznej.
Ciekawe, gdzie może Rosja, w ogóle to jest... Też pewne kuriozum. No Rosja w Radzie Europy no de facto...
Jak, w jaki sposób?
Rada Europy to jest, o ile wiem, ciało związane z Unią Europejską, prawda? A tutaj Rosja no jakiś tam ma... Ona tam uczestniczy, prawda? Czy ma tak jakby status członka takiego obserwatora czy uczestnika. Natomiast de facto... Rosja nie powinna mieć nic do gadania w Radzie Europy. Jeżeli Rosja będzie w stanie zbudować jakąś koalicję sojuszniczą, która poprze tę rezolucję i to potępienie Polski, no to będzie znaczyło, że po prostu wspólnota europejska nie istnieje, tak? No bo kto może Rosję poprzeć? Niemcy mogą ją poprzeć?
No właśnie, czy to nie ma też związku, bo wiadomo, Merkel Francja przyjechała do Putina, żeby rozmawiać o Nord Stream 2 i bezpieczeństwie energetycznym, jasne. Ale myślę, o czymś mogli też rozmawiać innym właśnie.
Tak. To jest nie przypadek, że właśnie Merkel przyjeżdża do Putina i Putin mówi, że będzie
ma nowe pomysły, tak? Właśnie. Dotyczące Europy.
A kto rządzi teraz w rozdaniu europejskim? Nie, jakoś Niemcy właśnie.
Wszystko się pięknie
składa. Oprócz Niemców mogą szukać poparcia Francuzów tak naprawdę. I chyba nie bardzo kogo... Nie widzę jeszcze jakiegoś kraju, który mógłby tutaj stanąć przeciwko Polsce. Niemcy, nasz odwieczny, najlepszy przyjaciel, tak samo jak Rosja, to oczywiście sobie kpimy.
No zależy, czym Niemcy będą handlować i Rosja będą handlować z innymi krajami, żeby znaleźć takie poparcie, bo zawsze no, w polityce dochodzi do... Gdy jest potrzeba, no to trzeba... Wynalazek musi być, żeby tą potrzebę zrealizować. No,
gdyby nie Stany Zjednoczone, właśnie. Decyzja Donalda Trumpa, czy Pentagonu oficjalnie i tak dalej, budżetu Pentagonu z grudnia, to pewnie już łatwiej by im było handlować, no bo by handlowali błękitnym paliwem, a tak to muszą najpierw skończyć ten gazociąg. No przypomnijmy, to nie jest... Gazociąg już funkcjonuje. Nord Stream 2 to jest tylko podwojenie mocy gazociągu, który już teraz jest, tak? Nord Stream. Ale idzie gra o to, żeby ominąć całkowicie Polskę, Ukrainę i też być może Białoruś w tranzycie gazu rosyjskiego do Europy i żeby to Niemcy były tym hubem gazowym, przez który rosyjski gaz będzie szedł na całą Europę Zachodnią. Jeżeli skończą szybko ten projekt, no mówią, że skończą do końca 2020 roku, słabo w to wierzymy, no bo Może się okazać, że ten ich statek, który jeszcze jest niezbudowany albo niegotowy, gdzieś tam nie uda się go zbudować, albo nie dopłynie, bo osiądzie na mieliźnie. Ostatnio tam osiadł ich okręt na mieliźnie tam na Morzu Czarnym, także no, mają tutaj trochę problemy z funkcjonowaniem tak, tej swojej marynarki, a to jest rzeczywiście trudny temat, dokończenie tego gazociągu. No ale jeżeli by dokończyli ten gazociąg tak jak chcą i tak jak planują wspólnie z Niemcami, no to wtedy będą mieli kartę przetargową i wtedy myślę, że mogłyby się znaleźć państwa, które by ich poparły.
No tak, i teraz wyłania się właśnie dokładnie i widać to jest takie unaocznienie tego, jak bardzo potrzebny Polsce jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi.
Dokładnie.
Mamy tak. Gaz ze Stanów Zjednoczonych, mamy wsparcie werbalne przynajmniej, takie dyplomatyczne i polityczne, które no, Trump przyjechał do Polski jednak tak. Na początku, tak? Mamy wspólnego wroga, jak się okazuje, znaczy wiadomo co do Rosji, tak? Ale okazuje się, że Niemcy też rzucają rękawice Stanom Zjednoczonym w tym momencie. No to no błogosławieństwem dla nas są Stany Zjednoczone, bo mamy z kim się bronić i z kim walczyć o wspólne wartości i racje, prawda?
Trzeba to widzieć i trzeba się naprawdę tego póki co trzymać, a nie szukać sojuszu z Rosją, bo Rosja chce Polskę zniszczyć. Celem Rosji jest to, żeby między nimi a Niemcami była wspólna granica de facto. To jest cel Rosji.
Tak, no przypomniałeś mi tutaj wypowiedź. Pewnie już rok będzie miała powoli, ta, myślę, że nie cały, ale w tych okolicach. Wizyta pani Merkel w Japonii, no między Japonią a Niemcami to w zasadzie tylko Rosja. Prawie, że sąsiadami jesteśmy z Japonią. Takie jest podejście Niemców do układu sił na świecie. No Rosji wiadomo, że też jest takie podejście. No dobrze, przejdźmy teraz do tej kluczowej broni, bo przedstawiliśmy jedną kwestię, ale ta ważniejsza wydaje się być ta druga. I tutaj wytłumaczymy, dlaczego przedstawiliśmy przed programem wypowiedź redaktora Barbura. Czasopismo Rosja w globalnej polityce jest takim odzwierciedleniem planów, czy tam think tanku politycznego w Rosji. I na jej łamach pojawiło się coś, co teraz faktycznie odzwierciedlane jest w zachowaniu Putina. Napisali coś takiego. Musi tylko uznać Izrael za swojego jedynego sojusznika w walce z falą zwrotną, czyli tendencjami podważającymi rolę ZSRR, a Polskę za głównego przeciwnika. Rosja to musi zrobić. Tak. Jeszcze raz. Rosja musi tylko uznać Izrael za swojego jedynego sojusznika w walce z falą zwrotną, czyli tendencjami podważającymi rolę ZSRR, a Polskę za głównego przeciwnika. Co się dzieje teraz w Izraelu i na tym kierunku?
No, to o tym mówił Eli Barbour, ale nie tylko, bo tak samo i redaktor Belostenko i też no, inne kontakty czy głosy, które mam z Izraela. W Izraelu, jest bardzo silne lobby rosyjskie. Tam wyemigrowało wielu Żydów z Rosji, którzy są teraz już często w pozycji władzy, tak? Czy współuczestniczą w sprawowaniu władzy w Izraelu i w tym momencie Rosja wykorzystuje tę sytuację, żeby Izrael skaptować jako właśnie swojego sojusznika. No i tak, po pierwsze, chcą osiągnąć to, że Polska jest antysemicka i że to Polska jest współodpowiedzialna albo współwinna Holokaustowi Żydów w II wojnie światowej, czyli cały odium gniewu spadnie na Polskę, przy okazji wybielając siebie. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że chcą też osiągnąć taki wpływ w Izraelu, no bo Izrael z kolei jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. No i Stany Zjednoczone stają jeszcze po stronie Polski. Tak jak powiedziałeś wcześniej, to Stany Zjednoczone de facto są gwarantem tego, że Polska jeszcze jako tako się trzyma, tak? Jeżeli Izrael, czy jeżeli Izrael za zachętą Rosji będzie miał taki wpływ na Stany Zjednoczone, że przekona Stany Zjednoczone, że ta Polska to jest zła, to są świnie, nie warto się nimi zajmować, nie warto im pomagać i Stany Zjednoczone odpuszczą pomoc Polsce i wsparcie dla Polski, no to też jest cel, który Rosjanie osiągną, tak? To jest dla nich, no to jest ich zwycięstwo w tym momencie.
Tak, ciężko uderzyć w Stany, znaczy obrzydzić Polskę Stanom Zjednoczonym. Nie ma innego sposobu, tak? Czy sama Europa nie wystarczy jako wycinek. Potrzeba do tego Izraela jeszcze.
Dokładnie tak. Dlatego tak bardzo ważne dla Polski jest mieć dobre stosunki nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale i z Izraelem.
To jest nasz żywotny interes związany z bezpieczeństwem.
To jest tak, to jest być albo nie być polskiego bezpieczeństwa.
Ale to tak ciężko zrozumieć.
I teraz bardzo wszyscy ci, którzy plują na Stany Zjednoczone i plują na Izrael, no niestety właśnie to są konfederaci, no to są albo skończonymi idiotami,
co trudno uwierzyć.
No niektórzy może tak. Dole, tak? Albo skończonymi idiotami, którzy nie widzą tego, że w tym momencie no, podcinają gałęź bezpieczeństwa.
Zdarzają dwie najważniejsze rzeczy. Właśnie wykazaliśmy, że to jest to, czym walczy Rosja z nami, tak?
Dokładnie.
A oni to podsycają.
Oni w tym momencie robią dobrze Putinowi i robią dobrze Rosji. Niektórzy to mówią wprost, najlepiej jak dla Rosji chcemy, to mówi Korwin, to mówi Brown. To są zdrajcy po prostu. No ale ci, którzy ich słuchają z tej narracji i nie widzą zagrożeń wynikających z tego, że zrazimy do siebie Izrael, przez to też zrazimy do siebie Stany Zjednoczone i przez to będziemy praktycznie pozostawieni sami Niemcom i Rosji, na pastwę można powiedzieć Niemiec i Rosji, jeżeli Amerykanie tutaj nie będą chcieli nam pomóc i na przykład się wycofają, albo tylko już no, jakieś interesy zostaną, zrezygnują z sojuszu, czy z tej propozycji pogłębienia sojuszu, Amerykanie cały czas nam jeszcze proponują, tak? Jeszcze sojusz jest możliwy.
Zwłaszcza, że Niemcy odrzucają, bo oferta dla Niemiec tak. Też płynęła ze stąd. Niemcy jasno odrzucili ten sojusz. No to... No znowu kolejna szansa, tak? Jedna była, jak Trump przyjechał. Później się okazało, że Polacy nie za bardzo... Znaczy Polacy to chcą, tak. Bo widać po statystykach, ale PiS nie chce, tak? No to kierunek niemiecki, próba Stanów Zjednoczonych. Niemcy widać nie chcą. No to znowu druga okazja. Ile tych zmarnowanych okazji, ile tych szans?
No skończy się albo na tym, że tym sojusznikiem będzie takim głównym w tym regionie Ukraina dla Stanów Zjednoczonych, albo Rumunia... państwa nadbałtyckie, a Polska może być takim, no nie wiem, no smutno to
hubem gazowym,
hubem
na
gazowym,
szczęście.
A jeśli chodzi o sprawy militarne, to takim Guantanamo, gdzie jest tam baza amerykańska i oni realizują jakieś tam swoje interesy, też bezpieczeństwa tutaj globalnego w Europie, natomiast bez takiego prawdziwego sojuszu z Polską. To będzie zwycięstwo Rosji.
Znowu analogia do wczorajszej dogrywki tym razem. Żeby było jasne tło, możliwe, że nie wszystko jest wystarczająco jasne, dlatego jeśli chodzi o tą wojnę, wykorzystywanie Izraela w wojnie polsko-rosyjskiej, rosyjsko-polskiej, przytoczę informacje, fakty. Rosyjskie władze znowu atakują Polskę. Budowa obozów zagłady sprzyjała polska atmosfera. To jest hasło rosyjskie. Budowie obozów zagłady sprzyjała polska atmosfera. Tak podaje akurat w tym momencie TVP Info, pokazujemy wam. I zorganizowanie przez nazistów obozów zagłady na ziemiach polskich podczas II wojny światowej sprzyjała przedwojenna atmosfera w Polsce i stanowisko władz tego kraju, które podsycały nastroje antysemickie w społeczeństwie i przygotowały grunt dla dalszego ludobójstwa i Holokaustu. Powiedział to przewodniczący rosyjskiej Dumy Wieczysław Wołodin. Pierwszy dowód. Drugi dowód? Kreml szuka też wiarygodności, tak? I udziela głosu izraelskim zwolennikom Putina. To się dzieje w Izraelu. I takie hasła tam padają. Polacy uczestniczyli w eksterminacji Żydów na równi z Niemcami. Na przykład, tak? I to jest wszystko mówione na przykład w Rydze, to powiedział izraelski historyk Aharon Schneer, nie wiem, czy dobrze czytam, ale mówi to
rozumiem,
izraelski...
Polacy karali Niemców, którzy ukrywali Żydów śmiercią, tak? Jacyś na równi z Niemcami, no po prostu aberracje jakieś, tak?
I to się wszystko dzieje teraz. To nie są jakieś wykopane rzeczy z przeszłości, tylko to się teraz dzieje. No trzeba to poskładać w całość, no i się wyłania pełny obraz,
bardzo
prawda?
Bardzo dla Polski obraz. Co Polska powinna teraz zrobić? Co powinni zrobić Polacy? Powinni naprawdę wszystkie siły w tej walce no, zebrać się do kupy i rzeczywiście wytężyć wszystkie siły i pokazywać, jaka jest prawda. Bo problem jest taki, z którym my też mamy do czynienia w naszej działalności, że siły zła wykorzystują niecne, podłe metody. Oni się nie cofną przed żadnym świństwem, przed kłamstwem, przed jakąś podłością, przed prowokacjami. No my jak się mamy bronić? My się mamy bronić prawdą. Czyli my się mamy bronić mówieniem prawdy. I w tym momencie nie ma innej metody, jak mówić tę prawdę, tak? Czyli pokazywać. Pakt Ribbentrop-Mołotow pokazywać. Pokazywać te fakty dotyczące współpracy tak, historycznej między hitlerowskimi Niemcami a Sowieckim Związkiem Radzieckim. Pokazywać też fakty dotyczące II wojny światowej, tak? Że to w Polsce tylko była kara śmierci wykonywana przez Niemców za ukrywanie Żydów. Że Polaków jest najwięcej wśród odznaczonych przez Yad Vashem tym medalem sprawiedliwym, czy tytułem sprawiedliwy wśród narodów świata. To znaczy, że najwięcej Polacy ryzykowali i najwięcej Polaków ratowało Żydów.
Mhm. Owszem, to są fakty.
Tak, to są fakty. Owszem, byli Polacy, którzy pomagali Niemcom, szmalcownicy.
Też trzeba to powiedzieć, żeby nie drażnić Żydów, no bo taka też jest prawda, tak?
Ale w którym kraju ich nie było?
No właśnie.
We Francji byli, w Holandii byli, w Rosji sowieckiej też byli, na Ukrainie, no w każdym
kraju. Jakiej narodowości by nie byli, bo byli też izraelskiej narodowości Żydzi, którzy prześladowali swoich własnych braci, tak?
Dokładnie tak. Natomiast trzeba pokazać, że to właśnie polscy obywatele ponieśli największe ofiary męczeństwa, ratując Żydów, tak? Czyli ratując też współobywateli, bo to przecież nie byli jacyś tam często ludzie z zewnątrz, tylko byli często ich sąsiedzi, znajomi, ale oni w tym momencie, no, groziła im śmierć, ryzykowali gardłem, żeby uratować swoich współobywateli żydowskiego pochodzenia, czy żydowskiej narodowości, prawda? I to jest prawda, którą trzeba mówić. Można też mówić prawdę o tym, że Żydzi mieli później duży udział w niewoleniu Polski, no bo de facto wielu z pracowników, czy szczególnie z tych u góry, można powiedzieć, we władzach bezpieki, no to byli niestety Żydzi, którzy też często przyjechali ze Związku Radzieckiego, tak? Mhm. To tak jak teraz, Żydzi z Rosji przyjeżdżają do Izraela i tam mają władzę, i tam dochodzą do władzy i biorą udział też w tym odwracaniu historii, no to również wtedy często Żydzi brali udział w niszczeniu Polski po wojnie.
Tak, wielu Żydów rosyjskiego pochodzenia przyjechało do Izraela i w jakiś sposób budował jego obraz obecny. Wielu z nich na pewno to byli również agenci rosyjscy, no bo skoro są w Niemczech, w Polsce, w Wielkiej Brytanii, w śpiochy różne, no to dlaczego tak ma ich nie być w Izraelu?
Myślę, że jeszcze też warto pokazywać fakt, że to właśnie w dużej mierze dzięki obywatelom polskim, oczywiście Żydom, ale właśnie obywatelom polskim, czy pochodzącym z Polski, wyszkolonym w Polsce, żyjącym wcześniej w Polsce, powstało państwo Izrael. Że bardzo duży wkład mieli Żydzi pochodzący z Polski, którzy służyli w Armii Polskiej, którzy wcześniej walczyli w Polsce z Niemcami, no oni mieli wkład w powstanie państwa Izrael, fundamentalny. To można powiedzieć też dzięki właśnie Polsce, no nie dzięki Polakom, tylko dzięki Żydom, ale dzięki Żydom żyjącym w przedwojennej czy w wojennej Polsce powstało państwo Izrael.
I szansę, żeby to powiedzieć, miał prezydent Duda. Owszem, nie był wpisany w plan całego wydarzenia. Jego wypowiedź nie miał możliwości się tam wypowiedzieć, ale to, co powiedział Eli Barbour, dlatego przytoczyliśmy też ten skrót wypowiedzi, powiedział, że no, jaki problem zorganizować konferencję przy tym wydarzeniu? Dziennikarzy by było tyle. Tak. Dowód na to? Proszę bardzo. Izraelski dziennikarz proponuje Putinowi temat przemówienia. Sowieckie zbrodnie na Żydach.
Proszę bardzo.
No są takie nastroje w Izraelu. Da się. I było się do kogo odwoływać. To
tym bardziej,
naprawdę duże zaniechanie.
Że Yad Vashem to nie jest rząd Izraela. To jest, można powiedzieć, prywatna instytucja de facto. Tak? To jest instytucja, która organizuje jakiś event, jakieś spotkanie, obchody. No jeżeli nie został zaproszony prezydent Polski, to czy nie mogła polska dyplomacja załatwić zaproszenia na przykład od premiera izraelskiego, żeby prezydent w tym czasie był tam z wizytą rządową i na przykład na spotkaniu z premierem Izraela mógł wygłosić swoją opinię, czy powiedzieć, jak wygląda prawda historyczna po tym, jak Putin to powie? Bo Putin, wiadomo, nałga, nakłamie, oczerni Polskę, pokaże Rosję sowiecką jako wybawiciela Żydów, wybawiciela Europy, jako kraj, który nic złego nie ma na sumieniu i teraz niepotrzebnie się go wszyscy czepiają. Taka będzie narracja rosyjska.
Taka będzie narracja rosyjska. Polska traci szansę zabrania głosu.
Druga sprawa. No jeżeli, powiedzmy, już nie wpadli na to, żeby tam coś zrobić, no to zróbmy tutaj porządne obchody. No mają być obchody,
tydzień
tak?
później, no stała data to jest.
Dokładnie. No zróbmy to tak.
To, co powiedział Eli Barbour też. Polski, nie tylko Eli Barbour, bo to się pojawiało również w tych takich komentarzach, które miały zaogniać też sytuację, ale pojawiały się takie głosy, że
nawet wśród bodajże chyba, tak, ambasador Izraela w Polsce się tak wypowiedział, że polski głos powinien wybrzmieć w Izraelu w takiej czy innej formie.
To jest, wielkie zaniedbanie i to jest błąd oczywiście
dyplomacji. Bo to, co się wydarzy w Polsce, to się wydarzy, owszem. Ale nie wszyscy, inne media, inne uszy o tym usłyszą, tak? W Izraelu, kto inny będzie nastawiał ucha, w Polsce, no nie pokryje się to w 100%, to nie będzie, nie będą te same środowiska, media, politycy, dyplomaci.
To prawda. Jest jeden, można powiedzieć, plus dodatni tego układu, że w Polsce te obchody będą później. Czyli my jesteśmy w stanie, jeżeli mądrze to zrobimy, odnieść się do tego, co zostanie powiedziane w Izraelu.
I pewnie odniesiemy się, tylko żeby to nie była znowu głupia, ślepa manipulacja, znaczy emocje ślepe, głupie, podsycone ruską propagandą. Tak, i dlatego dzisiaj o tym mówimy też. Dlatego taki temat. To, że są podsycane, to jesteśmy pewni, bo widzimy, co robi Konfederacja. Cały czas się pojawiają różne głosy, nawet Antoni Macierewicz ostatnio został lekko sprowokowany i odniósł się do wypowiedzi Brauna odnośnie WOT. No i wprost nazwał to rosyjską tubą, tak, to co mówi Braun.
Nie, no, trzeba też mieć świadomość, że w dzisiejszym Izraelu, tak oceniamy, no, nie ma nastrojów takich szczególnie dobrych dla Polski. No, ale to nie jest, to jest zaniedbanie Polaków i zaniedbanie polskiej dyplomacji, że na to pozwalamy, tak? Że nie pokazujemy Izraelczykom, Żydom tych chlubnych kart naszej wspólnej historii, tym, że tego, że Polska była rzeczywiście takim azylem dla Żydów, tak? Że Polacy właśnie ich ratowali, że Polacy pomogli im w uzyskaniu państwowości. Tylko pozwalamy na to, żeby Rosja sączyła swoją narrację i Rosja wygrywała.
Nie widać, jak Rosja jest świetnie przygotowana. Kiedy się pojawiają te głosy Putina? Na początku tak nie każdy kojarzy, o co chodzi. No Putin nagle zaczyna ten, no a tutaj o! Konferencja w Izraelu, wydarzenia całe związane z rocznicą, tak? Uderzenie, no to widać, że to jest wprost uderzenie w stosunki polsko-izraelskie po to, żeby tak naprawdę Polskę obrzydzić Amerykanom, którzy przeszkadzają interesom rosyjskim w Europie.
Ruscy szachiści są dużo lepsi od polskich chłopców w krótkich spodenkach.
Niestety, no ale to lata przygotowań również agenturalnych. I tutaj ciekawostka, może to jest materiał na dłuższy program i dłuższą analizę, ale pojawił się tweet pana Nisztora, o którym już dość często mówimy w kwestiach ABW. Tak. Okazuje się, że w ABW się dzieje, są akcje. Jakaś czystka, nie czystka, jak to nazwać, szukanie kretów, o może tak najlepiej. Taką informację podaje pan Nisztor na Twitterze. To też koreluje troszkę z tymi informacjami dotyczącymi tego, co się dzieje. Też pasuje do wczorajszego naszego programu, gdzie troszkę mówiliśmy o agenturze. W służbach polskich na pewno też jest agentura rosyjska. I teraz pytanie, kto co czyści? Czy to rosyjskie wpływy czyszczą polskich oficerów, czy no, jak tam nazwać polskie służby, tak naprawdę te prawdziwe polskie
czyścimy
służby, czy jednak
agenturę.
My czyścimy ruską agenturę na wzór, bo może, tak sobie marzę, to jest takie moje marzenie. W Tajwanie zrobili porządek z agenturą i służbami i weszła współpraca pełna ze Stanami Zjednoczonymi. Oby to było to samo.
Postawili, jeżeli chcemy rzeczywiście i współpracy, i technologii, no to musimy oczyścić, tak, tutaj się z ruskiej agentury i z wpływów, nie tylko ruskiej, ale w ogóle komunistów, bo chińska agentura też hula w Polsce. Co ciekawe, czy my słyszymy o tym, żeby polska agentura w Rosji była silna i żeby tam wygrywała polską narrację jakoś?
Tak, no to prawda, ale z drugiej strony, akurat tutaj trochę cię skontruję, tak sobie pomyślałem, jak się nazywa wywiad, czy tam służby chińskie?
Wywiad chiński? Jak się nazywa?
Bo tu jest tam jakieś, amerykański znamy, tak. Rosyjski znamy, izraelski znamy, nie wiem.
Nie wiem.
To znaczy, że są najlepsi.
No chyba tak.
Skoro jakby była jakieś służby, no to najlepiej, żeby nikt za bardzo o nich nie słyszał. To może Polscy też są aż tak dobre, że nikt o nich nie słyszy tam w Rosji.
Ostatnio był artykuł w Polsce, zresztą chyba też mówiliśmy o tym w naszym programie, o tej silnej mafii chińskiej, o tym, że główny przedstawiciel, czy nawet szef tej mafii chińskiej tutaj bardzo mocne interesy robi w Polsce, związane z przemytem narkotyków, głównie na ogromną skalę. Mafia, która zarobiła, szacuje się w poprzednim roku kilkanaście bilionów dolarów. Milionów czy miliardów?
Miliardów pewnie, to biliony amerykańskie, czyli miliardy.
No tak, miliardy dolarów.
Tak, bo w angielskim bilion to tak, miliard.
Tak, także to są takie organizacje, które sobie, i one sobie hulają po Polsce. Jakoś nic się im nie dzieje.
W Polsce wiele rzeczy hula, jeśli chodzi o służby i interesy dziwne, szemrane. Ja jeszcze tak, odniosę się znowu do Niemiec na chwilę, skoro mówimy o Chinach też. Ciekawa wiadomość. Niemieccy politycy chcą rozwijać związki z komunistycznymi Chinami. O, ciekawe, czyli najpierw Rosja, teraz Chiny. China Bridge, nie, jak to się... Tak, China Bridge się ma nazywać. To jest odpowiedź na Atlantic Bridge. No to już jest kolejny tam policzek, czy nie wiem jak to nazwać, nie chcę przesadzać, ale to jest wprost stawanie w poprzek interesom Stanów Zjednoczonych i no uderzenie w interesy amerykańskie. Ja już sobie, już po pierwszej wizycie Merkel w Rosji u Putina, a teraz druga taka rzecz, no już wtedy mówiliśmy, że sobie nie wyobrażamy, że Stany nie zareagują.
Jak mogą zareagować? No mogą wzmocnić negocjacje handlowe, czy powiedzmy no, wojnę handlową z Niemcami, krótko mówiąc nałożą cła na niemieckie samochody. Tego się można spodziewać.
Zgadzam się z tą, że to najbardziej faktycznie się aż narzuca taka odpowiedź. No, zobaczymy, jak to będzie rozegrane. No.
Myślę, że Trump też, trzeba pamiętać,
kampania.
Że Trump walczy o reelekcję, no i no po pierwsze musi być twardy, żeby pokazać Amerykanom, że tutaj on nie odpuszcza, czyli pewne decyzje zapewne, będą jakieś decyzje podjęte, mocne, no ale też nie może przesadzić, nie może pójść na pewno na jakąś taką totalną eskalację, chociaż jak teraz uderzył w Iranie, to notowania mu wzrosły, prawda, także na pewno widać, co z Chinami zrobił, tak, powiedział, że podpiszemy drugi etap umowy handlowej dopiero po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Mhm. A do tej pory sankcje obowiązują. Mhm. Czyli nie odpuszczamy.
Tak, ale to nie wiem, coś dziwnego mówisz, bo wczoraj w RMF-ie mówili, że Stany już z Chinami żyją jak brat z bratem i teraz Polska została z ręką w nocniku, bo nie chce z Chinami współpracować. W polskich mediach wciąż komunistyczna propaganda, dlatego tak zdrowe ryby płyną jak?
Pod prąd.
Zapraszam do naszej telewizji. Jeśli pierwszy raz nas oglądacie, to warto się zapoznać z wszelkimi naszymi produkcjami. Trochę tego jest, bardzo ciekawe, świeże, prawdziwie patriotyczne podejście do tego, co się dzieje na świecie. Dlatego też przypomnę tutaj małe szanse na sukces tej naszej akcji związanej z podpisami pod petycją do Donalda Trumpa w związku z uzyskaniem reparacji od Rosji. No ale warto się wykazać, warto uczestniczyć w tym. Myślę, że tutaj wielu dywagacji nie będzie, jeśli powiem, że Rosja jest wrogiem Polski i chyba możemy się ogólnie z tym zgodzić, wszyscy Polacy.
A jeśli chodzi o szansę na sukces, no my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że po pierwsze idziemy pod prąd, a po drugie, że idziemy po wąskiej drodze, gdzie nie ma tłumów, gdzie jest nas niewielu, ale są ludzie, którzy naprawdę oddają swoje serce, oddają swoje talenty i osiągamy wielkie rzeczy, ale przede wszystkim mamy za sobą Boga Wszechmogącego. My się tego nie wstydzimy, często o tym mówimy. Staramy się w tym, co robimy, polegać na Bogu, na Jego słowu, na Jego słowie i no dlatego też jesteśmy spokojni o efekt końcowy. Bo nawet jeżeli, powiedzmy, nie wiem, to nie będzie w ciągu tam miesiąca, dwóch, czy pięciu, czy dwudziestu lat, no to ostatecznie Bóg zwycięży. Bóg, Jego ludzie zwyciężą, a zło przegra. My musimy robić to, co najlepiej możemy i potrafimy w tym momencie życia, w którym jesteśmy. Wtedy będzie ok. Wtedy będziemy pochwaleni kiedyś w niebie.
Tak. A jeśli masz wątpliwości co do tego, co teraz właśnie prezes mówi, no to są naukowe przesłanki ku temu, żeby faktycznie w to wierzyć, co mówimy. A nasze kluby działają w tym zakresie. Przypominamy tutaj o projekcjach filmu, choćby nawet Genesis, gdzie jest naukowe podejście do wiary, naukowe. To za wszelką cenę komuniści starają się rozdzielić. Nauka, wiara. Nie, to jest wspólne, idzie w parze, tak a to jest. Dlatego, że Bóg to wszystko stworzył. Zachęcam. Nasze kluby w różnych miastach organizują projekcje filmu Genesis, a jeśli nie masz okazji do nich dołączyć, no to jest nasz sklepik. Tam cały czas można
nabyć. Cegiełka kreacjonistyczna.
Może powoli, takimi malutkimi kroczkami przejdźmy do ogłoszeń, ale zacznijmy od tych takich najbardziej związanych z tym, że skoro prezes Ruchu 11 listopada jest w studio, to często mówimy o gitarach. Może zacznijmy od gitar.
Tak, tak. Zbliżamy się do połowy miesiąca i zbliżamy się do połowy targetu miesięcznego, tak powiem, o którym każdego miesiąca marzymy i o który was prosimy, czyli 1000 gitar. W tym momencie jest to około 450 gitar, ale no, jesteśmy spokojni, bo zazwyczaj w drugim miesiącu jest przyspieszenie, szczególnie pod koniec miesiąca. Także
gitary grają, jest dobry kierunek.
Dziękujemy wam bardzo za wasze wsparcie. Zachęca nas to naprawdę do codziennej, pilnej pracy, tak żebyśmy też te środki, które nam przekazujecie, właściwie wykorzystywali, nie marnowali ich.
Tak, przychodzi też teraz okres rozliczania się z fiskusem, a to oznacza, że będzie trzeba no coś zrobić z jednym, znaczy nie trzeba, można, należałoby, wypadałoby zrobić coś z 1% podatku i przypominamy, że jedną z form wsparcia nas jest wsparcie poprzez Fundację Twój Ruch, organizacja pożytku publicznego i można tam ten 1% przesłać. Tutaj zawsze się zastanawiamy, jeśli jestem w studio z pastorem Pawłem Chojeckim, czy najważniejszy jest numer KRS, czy numer konta? Jak to jest?
Numer KRS jest najważniejszy. Ponieważ w zeznaniu podatkowym w PIT-ie podajesz numer KRS-u, podaje się numer KRS-u, a to Urząd Skarbowy przelewa nam te pieniądze tam z 2-3 miesięcznym opóźnieniem. Generalnie te wpłaty przychodzą gdzieś tam w lipcu, w sierpniu.
Także numer KRS podaje przede wszystkim, wyświetla się wam, ale jeśli nie patrzysz w ekran albo tylko nas słuchasz, to numer KRS 40 456 259.
I nazwa Fundacja Twój Ruch.
Nazwa Fundacja Twój Ruch. A te informacje znajdziesz na pewno też na naszej stronie, więc jeśli nie udało się usłyszeć, to albo można ponownie odsłuchać na YouTubie, odtwarzając program, albo odsyłamy do naszej strony idźpodprąd.pl. Tam wszystkie informacje o nas znajdziecie. Ważna informacja dla dzieciaków. Dla wnuczków konkretnie, bo zbliża się Dzień Babci, Dzień Dziadka, dlatego zachęcamy wszystkich naszych widzów, nie tylko tych najmłodszych, do wzięcia udziału w naszej akcji Sztafeta Pokoleń. Ocalić od zapomnienia. Takie piękne hasło. Odwiedźcie swoich dziadków i zapytajcie o ich wspomnienia z dzieciństwa, ciekawe historie, rodzinne anegdoty z przeszłości, kwestie obyczajowe, czy ciekawostki codziennego życia. Forma dowolna, nagranie, wywiad w formie tekstowej, jak wam się uda. Na wasze prace czekamy do końca stycznia. Najciekawsze z nich pokażemy w programie telewizji Idź Pod Prąd. Piszcie na kontakt@twojruch.net bez polskich znaków, czyli twojruch.net. Serdecznie zapraszamy również na te ważne pokazy filmowe.
Ja jeszcze mogę dodać odnośnie tego wcześniejszego ogłoszenia z Dniem Babci i Dziadka. Ja na przykład wykorzystałem ostatnią Wigilię do tego, bo byliśmy u moich rodziców, czyli u dziadków moich córek i właśnie wykorzystaliśmy ten czas do takich wspomnień z czasów mojego dzieciństwa, ale też ich młodości, moich rodziców, czyli dziadków młodości i rzeczywiście widziałem, że to był super spędzony czas, jedna z najlepiej spędzonych ostatnio Wigilii, kiedy właśnie to najmłodsze pokolenie moich dzieci mogło się dowiedzieć od swoich dziadków, jak wyglądała Polska w latach 70., w latach 80., no akurat są w takim wieku, że o tych czasach mogli mówić, o czasach właśnie komuny, o czasach kartek, o czasach kolejek, o czasach pochodów pierwszomajowych, jak wtedy praca wyglądała i tak dalej. Naprawdę zachęcam do takiego spędzenia czasu i do takich wspomnień. To jest super też okazja do budowania rzeczywiście takich więzów między pokoleniami.
Ja też się podzielę ciekawostką. Ja już parę lat temu jako jedna z takich więzi czy potencjalnie przyszłych wspomnień o moich dziadkach, to spisałem sobie przepis, jeden z przepisów mojej babci na pasztet, który bardzo lubię i no, babcia jeszcze żyje, sił już na pasztet nie ma, ale no, ja tam raz na jakiś czas będę próbował kontynuować.
Przepis nie zaginął,
więc może taka forma, taka inspiracja z mojej strony dla was.
Kolejne ogłoszenie. Serdecznie zapraszamy na Dni Prawdy o Chinach w Lublinie. Już w najbliższy piątek, 17 stycznia, odbędzie się projekcja filmu List z Massangea. Rozpoczęcie o godzinie 19:00. Patriotyczne Centrum Kultury Idź Pod Prąd, ulica Chopina 4A. A już za dwa tygodnie, w piątek 24 stycznia, odbędzie się projekcja filmu Hard to Believe oraz W imię Konfucjusza. Na wszystkie projekcje wstęp wolny. Zapraszamy. Szczegóły znajdziecie na idźpodprąd.pl/wydarzenia. A dziś o 19:30 zapraszamy na kolejny program z cyklu Którędy do Nieba z udziałem byłego księdza i pastora Pawła Chojeckiego. Temat: jak rozmawiać z księdzem po kolędzie. Na czasie. A już za chwileczkę tradycyjnie po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego. Temat: stan pośredni między wolnością a niewolą. Dziękuję pięknie. Wyczerpaliśmy materiały, które chcieliśmy wam przedstawić w dzisiejszym programie.
Kiedy pogadamy o gospodarce? Znowu żeśmy nie pogadali.
Znowu żeśmy nie pogadali, ale no, mamy jeszcze dzisiaj jeden program.
Czyli chyba wtedy.
Tak? Chyba wtedy. Proponujemy gospodarkę w dogrywce. Zapraszamy na dogrywkę na godzinę 18:00. Ja ci dziękuję bardzo za ten udział, za obecność w studio. Prezes Ruchu 11 listopada Michał Fałek.
Dziękuję pięknie, dziękuję państwu.
Michał Sztukiewicz, dziękuję i do zobaczenia.
Do Galacjan apostoł Paweł rozważa sprawę wolności i niewoli. Chodzi głównie o wolność przed Bogiem, o wolność przed strachem, przed śmiercią, przed piekłem, o wolność przed strachem, że może dzisiaj zrobiłem coś złego i Bóg mnie skaże na piekło. Mówi: Chrystus daje wolność, Chrystus daje przebaczenie. Kiedy prawdziwie zaufasz Jezusowi Chrystusowi, strach odchodzi. Możesz żyć wiedząc, że Bóg cię przyjął, że jesteś już po Jego stronie, że jesteś zbawiony. Możesz w wolności Mu służyć. Jeśli się boisz, no to cały czas żyjesz w niewoli, żyjesz w strachu. Czyli wolność w Chrystusie albo niewola przykazań, że jeśli to zrobię, no to będzie tak, a jeśli nie zrobię, no to będzie jeszcze gorzej. Chrystus wyzwolił nas. I teraz część ludzi myśli: no tak, Chrystus nas wyzwolił, ale jakby tak ludziom powiedzieć, że już nie grozi im piekło, no to zaczną grzeszyć na potęgę. No, ludzie grzeszą na potęgę, nawet jak się trochę boją piekła. Apostoł Paweł mówi, że są możliwe w naszym umyśle tylko te dwa stany. Albo wolność, albo niewola. Jeśli pozwolimy tym stanom razem egzystować, to zawsze stan niewoli pokona stan wolności. Mówi: tak jak ongiś, ten, który się według ciała narodził, to jest symbol niewoli, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Chodzi o dwóch synów Abrahama. Jednego właśnie z legalnej żony, drugiego ze związku nielegalnego. I ten nielegalny symbolizuje właśnie życie w niewoli, że on zawsze będzie prześladował. Jak rozwiązać ten problem? jasny nakaz. Lecz co mówi Pismo? To jest 4:30. Wypędź niewolnicę i syna jej. Nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Mamy całkowicie stanąć po stronie wolności. Nie ma pośrednich stanów. Jeśli dopuścimy stan pośredni, niewola zwycięży.